Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Drodzy Państwo, właśnie dzisiejsza pogoda nie skłania do wyjścia z domu. Chociaż wobec tych zasad bezpieczeństwa, które nas ostatnio obowiązują, to może dobrze. No ale dotarliśmy do studia. Ja i ojciec Dawid. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że w trakcie audycji jakoś się pobudzimy bardziej do rozmowy. Dzisiejszy temat to stwardnienie rozsiane. Ojciec Dawid łączy się z naszymi gośćmi, a naszymi gośćmi dzisiaj są dwaj panowie. Pan profesor Konrad Rejdak z Lublina. Pan profesor jest neurologiem, kierownikiem Katedry Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pan profesor już jest z nami? Halo? Tak, szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Chciałam wyczytać wszystkie pana takie zajęcia i tytuły, ale pewnie to się nie da. Jest pan równocześnie prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Oddziału w Lublinie. No i jest pan oprócz tego, to wyczytałam o panu, panie profesorze, jest pan oprócz tego członkiem wielu zagranicznych towarzystw medycznych. Zgadza się?
Tak, to prawda.
Ale główny obszar zainteresowania to choroby ośrodkowego układu nerwowego, prawda?
Tak jest, oczywiście.
A więc właściwa osoba dzisiaj w audycji, tak jak zawsze zresztą. No i drugi nasz gość, pan... Nie ma jeszcze pana Tomasza, ale drugim naszym gościem będzie pan Tomasz Połeć, prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Warszawie. Za chwilę będzie razem z nami. Panie profesorze, od pana zaczniemy, bo najpierw potrzebne nam są podstawowe informacje o stwardnieniu rozsianym.
Jest to choroba zapalna układu nerwowego. O mechanizmie autoimmunologii. To znaczy, że z jakichś powodów nie do końca wyjaśnionych do chwili obecnej własny układ immunologiczny atakuje struktury naszego organizmu, a w szczególności właśnie ośrodkowego układu nerwowego i wywołuje stan zapalny. Ten stan zapalny głównie lokalizuje się w istocie białej, to są szlaki neurologiczne mające osłonkę mielinową, czyli specjalnie nową strukturę osłaniającą włókna nerwowe i tam dochodzi do ognisk uszkodzenia. Dlatego nazywamy tą chorobę również chorobą demielinizacyjną, właśnie z uszkodzeniem tych osłonek mielinowych. Niestety choroba też atakuje inne okolice, również korę mozgu, czyli to, co tą część mózgu, która jest na powierzchni, najbardziej zewnętrznie w strukturze mózgu. I tam też dochodzi do ognisk uszkodzenia. Choroba atakuje, pojawia się głównie u ludzi młodych, między 20 a 40 rokiem życia. I dlatego jest najczęstszą przyczyną kalectwa u właśnie młodych osób w wieku właśnie największej aktywności życiowej, największych planów życiowych. Niestety częściej występuje u kobiet, co nie jest do końca wyjaśnione, ale wiemy o tym, że niestety panie mają większą skłonność do właśnie chorób autoimmunologicznych z całej grupy, bo jest ich cała długa lista. To prawdopodobnie ma związek z genami, z pewną predyspozycją i też z profilem hormonalnym.
Panie profesorze, powiedział pan, że prowadzi to do kalectwa, do niepełnosprawności, mówimy teraz. To znaczy, że jest to choroba niewyleczalna?
Na dzień dzisiejszy niestety nadal jest chorobą, którą nie możemy w 100% wyleczyć. Postępem ostatnich lat jest to, że możemy ją modyfikować, zmienić jej przebieg, dzięki leczeniu, a tym samym znacząco wydłużyć funkcjonowanie pacjentów, czyli właśnie uniknięcie tej fazy niepełnosprawności, która może nastąpić w wyniku choroby. I to jest osiągnięcie ostatnich lat, ale nadal, nie znając przyczyny choroby bezpośredniej, no nie możemy niestety jej całkowicie wyleczyć.
A jakie są objawy? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co nas powinno zaniepokoić?
Są to objawy wynikające z właśnie takiego ogniskowego uszkodzenia układu nerwowego, czyli manifestuje się to ubytkiem funkcji. Nagle możemy stwierdzić, że na przykład dochodzi do zaburzeń widzenia na jedno oko, rzadziej obuocznie, czyli pojawia się problem z widzeniem. Często towarzyszy temu ból okolicy oczodołu. Zaburzone widzenie barw. Mogą być też inne objawy, chociażby utrata siły mięśniowej o różnej dystrybucji. Może to być niedowład połowiczy, czyli po jednej stronie ciała. Może być izolowany w zakresie którejś z kończyn. Bardzo często pojawia się niedowład obu nóg. To wszystko wynika z lokalizacji uszkodzenia. Tam, gdzie powstaną te nieprawidłowe ogniska zapalne, tam dojdzie do utraty funkcji. Inne objawy to zaburzenia równowagi, czyli problemy z chodzeniem, z utrzymaniem pionowej postawy. Mogą być zaburzenia koordynacji ruchów, czyli wypada nam coś z ręki, ruchy są niezborne, takie
nieskoordynowane.
Tak. Mogą być problemy z mową. Ta mowa może być taka właśnie troszkę nieregularna, skandowana. Również wystąpią zaburzenia czucia w różnej lokalizacji, także odczuwanie takiego pieczenia, palenia w różnych okolicach ciała lub też wręcz brak czucia też jest objawem tej choroby. Tak widać więc, że ich jest bardzo dużo. Takim dość charakterystycznym objawem może być też podwójne widzenie, czyli nagle dochodzi do zeza. Gałki oczne są ustawione nieprawidłowo i w związku z tym dwoi nam się obraz. Więc takich objawów nie wolno zbagatelizować. Cechą tej choroby jest, że te objawy po jakimś krótkim nawet czasie, po paru dniach mogą się wycofać.
No właśnie i wtedy myślimy sobie, a byliśmy zmęczeni, dużo pracy, zajęć, bo powiedział pan profesor, że dotyka ludzi w takiej najbardziej aktywnej fazie życia, a więc młodych ludzi.
I wtedy nie mamy czasu na diagnozowanie się, na udanie się do lekarza i rzeczywiście nabieramy przekonania, że coś się tam działo, co związane ze zmęczeniem, no i można przejść do porządku dziennego wówczas, gdy te objawy ustąpią. No i jest to nieprawidłowe postępowanie, powinno się wyjaśnić, skąd się objawy wzięły. Konsultacja neurologiczna pozwoli na skierowanie na badanie obrazowania mózgu, czyli prześwietlenie z użyciem rezonansu magnetycznego, a to pozwoli pokazać, co się wydarzyło, no bo oczywiście to nie jest jedyna przyczyna takich objawów i różne choroby neurologiczne mogą się bardzo podobnie manifestować, więc na tym etapie po prostu różnicujemy, stawiamy diagnozę i w oparciu o wyniki badań tak, żeby właśnie uszczegółowić, czym jest ten proces uszkodzenia, a tym samym wdrożyć właściwe leczenie. Także tutaj może się zdarzyć i udar mózgu, i guz mózgu, i inne typy zapalenia mózgu, więc ta lista chorób pojawiających się również w młodym wieku jest długa, no i powinniśmy to bardzo poważnie potraktować i wyjaśnić z pomocą specjalisty.
Panie profesorze, ale czy ta diagnoza jest łatwa? Czy po takim badaniu mózgu mamy już jednoznaczną odpowiedź? Bo chorujemy na różne choroby i na przykład robimy badanie krwi Już to badanie krwi wskazuje jednoznacznie na jakieś schorzenie. A czy tu w SM-ie jest to takie oczywiste?
Niestety nie. Tu bardzo słusznie ta kwestia jest poruszona. Układ nerwowy jest nadal taki niedostępny, taki trudny do diagnozowania i w odróżnieniu od wielu dziedzin, gdzie wystarczy jeden test
właśnie.
I mamy już diagnozę, tutaj często to trwa.
Pytam o to dlatego, że przecież u lekarza również, na przykład lekarza pierwszego kontaktu czy neurologa, może się zdarzyć taka sytuacja, że lekarz zbierze jak gdyby te wywiadzie, te wszystkie niekorzystne sytuacje u pacjenta i powie, nie, to pan był właśnie przemęczony, czy coś się tam wydarzyło w pana życiu emocjonalno-psychicznym i tak dalej, i dlatego takie objawy.
To prawda. Nie mamy tu takich jednoznacznych testów, a tym samym często ta diagnoza jest odroczona w czasie.
Właśnie.
Czasami rzeczywiście nie mamy spełnionych kryteriów. Są takie sytuacje, gdzie nawet wykonany rezonans magnetyczny głowy może pokazać tylko bardzo dyskretne zmiany i wtedy nie ma pewności, czy jest to wywołane akurat tym taką chorobą. Tym bardziej, że te ogniska mogą się pojawiać na całej długości ośrodkowego układu nerwowego, obejmując mózg, ale też rdzeń kręgowy. Więc czasami zrobienie
rezonansu
głowy
nic to nie daje.
Nie ujawni zmiany oczywiście w rdzeniu
kręgowym. Nie daje obrazu.
A to, które jest czasochłonne, trzeba kilka odcinków, czy w sumie trzy badania trzeba aż wykonać, żeby prześwietlić cały układ nerwowy. No i to oczywiście nie zawsze jest takie łatwe, nie zawsze jest takie dostępne. No i też bywa, że jeżeli pacjent zgłosi się po jakimś czasie od tych objawów, to te zmiany znikną, nie będą widoczne w rezonansie. A tym samym zostaniemy z taką niepewnością, co to było.
Albo z zadowoleniem, że nic to takiego.
Tak, nic się nie stało, o to chodzi. Tu w tej chorobie mamy takie bardzo ważne kryteria charakterystyczne dla choroby. Nazywamy ją stwardnienie rozsiane i mamy dwa kryteria rozsiania w czasie i przestrzeni. Co to oznacza?
Tak.
Otóż rozsiane w czasie wskazuje, że te zmiany pojawiają się niezależnie w różnych odstępach czasu, czyli charakterystyczne dla tej choroby są nawroty, prawda? Czyli powstanie zmian jednorazowo w jednym punkcie czasowym i nie pojawianie się ich w kolejnych miesiącach czy latach obala tą diagnozę. Nie jest to charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego. A bywają takie stany patologiczne, gdzie proces zapalny jednorazowo się pojawi, a nigdy więcej już nie nawróci. Drugie kryterium rozsiania w przestrzeni oznacza, że ogniska pojawiają się w różnych miejscach układu nerwowego. Stąd możemy badać takie objawy dysfunkcji wynikające z różnych lokalizacji, a to nerw wzrokowy plus na przykład niedowład kończyn dolnych. To świadczy, że mamy zarówno ognisko gdzieś zlokalizowane w nerwie wzrokowym, a drugie ognisko będzie na przykład w rdzeniu kręgowym. Więc to pokazuje tą trudność diagnostyczną. Owszem, są sytuacje, gdzie robiąc rezonans głowy plus jeszcze badania dodatkowe, możemy już od razu postawić diagnozę i dzięki tym postępom diagnostycznym w większości przypadków jest to możliwe. Czyli mamy objawy kliniczne, mamy wyniki badań dodatkowych, zbieramy to razem i jest już podstawa do diagnozy. Jeżeli jest wątpliwość, wówczas powtarzamy te badania po 3 miesiącach, po pół roku, tak aby właśnie spełnić to kryterium rozsiania w czasie, czyli pojawienia się kolejnych jakichś ognisk, które by spełniły kryteria rozpoznania choroby. Ważnym badaniem jest również badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, czyli na kłucie, aby pobrać płyn z kanału kręgowego, nakłuwamy na okolice kręgosłupa na wysokości odcinka lędźwiowo-krzyżowego i tam pobieramy płyn, aby wykryć taki wskaźnik procesu zapalnego. Nazywamy to prążki oligoklonalne. To są takie działka, które są tworzone, przeciwciała, i one pozwalają też wskazać, że ten proces zapalny toczy się w układzie nerwowym. To są badania podstawowe. Przy okazji wykonujemy szereg badań, które mają wykluczyć inne choroby, takie innej natury, chociażby bardzo popularna jest borelioza w tym aspekcie. Chcemy
podobne
się upewnić,
może mieć objawy, tak?
Tak, borelioza, neuroborelioza ośrodkowego układu nerwowego może imitować stwardnienie rozsiane, dlatego tak wiele osób jest badanych właśnie w tym kierunku. Pytamy o wywiad ukąszenia kleszcza. Pamiętajmy też, że niestety można mieć czasem dwa problemy. I zetknąć się z kleszczem, i mieć jednocześnie stwardnienie rozsiane. Więc to często też naprowadza naszych pacjentów na takie troszkę błędne decyzje, że mam wykryte przeciwciała w kierunku boreliozy, to ja nie mam żadnego SM, ja mam boreliozę i teraz będę leczył tą boreliozę i już mam problem z głową. To jest bardzo częsta sytuacja kliniczna, którą musimy rozwiązać i wytłumaczyć chorym, że tak się niestety zdarza, że wszyscy chodzimy gdzieś na spacery do lasu i nie zawsze ukąszenie przez kleszcza i nie zawsze te obecność, ślad taki po ukąszeniu w postaci tych przeciwciał we krwi oznacza, że wszystkie objawy możemy zrzucić na tą boreliozę. Aby borelioza się zamieniła w chorobę, to musi dojść do pełnego rozprzestrzenienia się bakterii i zaatakowania różnych organów. Najczęściej do tego nie dochodzi dzięki naszemu układowi immunologicznemu i przez to jest tylko ślad. Organizm zwalcza bakterie i przez to nie dojdzie do uogólnionej infekcji.
Panie profesorze,
nie prowadzi to do takich objawów patologicznych.
Panie profesorze, dziękuję bardzo. Podał nam pan sporo informacji. Z tego, co pan powiedział, wysnuwam taki wniosek, że bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na samej osobie chorej. Prawda?
Tak,
i
tak.
W związku z tym chciałabym teraz oddać głos panu Tomaszowi Połciowi, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, skupiającego właśnie osoby dotknięte tą chorobą, tym schorzeniem. Panie Tomaszu, jest pan z nami, panie prezesie?
Jestem, witam serdecznie.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, na ile Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego pomaga osobom chorym ze stwardnieniem rozsianym. Bo z tego, co pan profesor powiedział, choroba jest bardzo niejednorodna, wielopostaciowa i aż się prosi, żeby te osoby, które są nią dotknięte, miały pomoc, wsparcie, informacje z wielu źródeł może. Nie tylko od lekarzy, ale też od innych chorych.
Tak. Dokładnie tak, jak pani redaktor mówi, rzeczywiście działanie w tym obszarze jest niezwykle trudne. Ja troszeczkę cofnę się do historii, bo trzeba sobie uświadomić, z jakiej pozycji Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaczynało. Nasze stowarzyszenie powstało w roku 1990, w czasach, kiedy praktycznie o stwardnieniu rozsianym wiedziano bardzo niewiele i praktycznie żadnego wsparcia dla osób chorych czy też leczenia nie było. To dopiero było na etapie prób, na etapie badań. W związku z powyższym chorzy byli zostawieni tak naprawdę w wielu przypadkach sami sobie, myślę sami sobie, jeśli chodzi o tą opiekę taką społeczną i funkcjonowanie w społeczeństwie, nie zaś medyczną.
I wsparcie społeczne, tak.
Tak, i wsparcie społeczne, bo tu chcę podkreślić, że lekarz od bardzo dawna wspierali chorych na stwardnienie rozsiane i przecież to dzięki ich staraniom też te zmiany, które ostatnio nastąpiły, o których za chwilę powiem, mogły nastąpić. No więc myśmy zaczynali w takim, z pozycji takiego, można powiedzieć, ubogiego krewnego, bo bardzo długo stwardnienie rozsiane nawet nie było traktowane jako choroba przewlekła. I to też muszę powiedzieć, dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego udało się wprowadzić na listę chorób przewlekłych stwardnienie rozsiane, a to za sprawą zablokowania faksu Ministerstwa Zdrowia. Myśmy nasze oddziały, których mieliśmy już wtedy kilkanaście, prawie 20, wysyłały faksy do Ministerstwa Zdrowia na przemian, w związku z tym żadne inne nie mogły dochodzić. Wtedy faks był taką najpopularniejszą formą komunikowania się, pewnie młode osoby dzisiaj nie mają pojęcia, co to było, ale tak to było. No i tym samym zwróciliśmy uwagę na potrzebę potraktowania poważnie stwardnienia rozsianego, potraktowania jako choroby przewlekłej. To się udało przeprowadzić. No pojawiły się interferony, zaczęto je stosować. W wielu przypadkach rzeczywiście to bardzo, bardzo skuteczne leki i wielu chorym pomogły. Niestety na początku to leczenie było przez administracyjne przepisy ograniczone najpierw do roku, potem do 2 lat, do 3 lat. Przez długi okres było tylko stosowane przez 3 lata. Na czym to polegało? Chory był leczony i obojętnie od tego, czy interferon był skuteczny, czy też nie, po 3 latach wypadał z tego leczenia. To było wiele tragedii. My mamy nawet w stowarzyszeniu mnóstwo osób, które przeszły przez tą trudną ścieżkę i które przez to właśnie, że odstawiono im to leczenie, no, popadły w niepełnosprawność.
A więc zmurzona nadzieja na jakiś lepszy stan zdrowia i koniec tak. Później, tak? Zabrali.
Tak, i potem koniec właśnie. To były te dramaty, że no, ludzie widzieli, że to są leki skuteczne, natomiast to potem sami już po tych 3 latach nie byli w stanie kontynuować tego leczenia, bo to są bardzo drogie terapie. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo wiele starań Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, oczywiście wspieranych przez środowiska medyczne, bo wprost starania środowiska medycznego wspierane przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego jako ten głos społeczny, doprowadziły wreszcie do tego, że ten okres wydłużono do 5 lat, a następnie, gdy już dochodził ten okres 5-letniego leczenia, myśmy wspólnymi siłami wymogli na ministerstwie, żeby znieść to ograniczenie w ogóle. I tak się stało i tak od kilku lat, bo to jest naprawdę dopiero przed kilku laty ten sukces był, od tego czasu chorzy są rzeczywiście leczeni dotąd, dokąd lekarz uzna, że
potrzeba jest taka.
Że jest potrzeba. Tak.
Ale z tego, co pan mówi, panie prezesie, to jest lek, który jakoś może nie leczy, ale spowolnia, łagodzi.
To znaczy, ja powiem tak, w tej chwili jest sytuacja no, zupełnie inna, można powiedzieć, jeżeli porównamy jeszcze z czasem sprzed kilku lat, to mamy w tej chwili naprawdę niesamowity postęp w postrzeganiu, ale też leczeniu stwardnienia rozsianego. Jest zupełnie inne podejście decydentów. Jakby wspólnie ze środowiskiem medycznym nam się udało przekonać decydentów, że opłaca się leczyć stwardnienie rozsiane, że można to potraktować jako swego rodzaju doskonałą inwestycję z punktu widzenia budżetu państwa. Dlaczego? Dlatego, że chory nieleczony prędzej czy później trafi na garnuszek państwa, bo
pomocy
trzeba będzie wypłacać
tak.
Rentę, zasiłki komuś z rodziny, ponieważ ktoś z rodziny musi zrezygnować z pracy, aby opiekować się tą osobą. Tak więc mamy 2 osoby na garnuszku państwa. Natomiast jeżeli my tego chorego będziemy leczyć, to wtedy on jest samodzielny. On bardzo często zakłada własną firmę, zatrudnia innych ludzi, a więc odprowadza podatki, a więc współfinansuje to swoje leczenie. I jakby patrzenie w ten sposób na leczenie, na oczywiście te duże koszty, które trzeba wydać na leczenie osób chorych, one się jednak amortyzują po drugiej stronie, po stronie ZUS-u, który nie musi tych pieniędzy wydawać na utrzymanie tych ludzi, no, na zapewnienie im jakiegoś bytu, prawda? Więc co nam się udało? No oczywiście jako stowarzyszenie, jedyne zresztą w Polsce, ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające osoby chore, też staramy się na miarę swoich możliwości pomagać. Prowadzimy subkonta dla osób chorych, gdzie mogą zbierać sobie datki darowizny z 1%. Potem dzięki temu mogą sobie jakoś życie ułatwiać, kupować różne rzeczy, które w tej chorobie ułatwiają funkcjonowanie na co dzień, czyli jest takie specjalne wyposażenie kuchni, łazienek, to przystosowanie domu czy mieszkania do tego, jakaś winda, czy nawet środki poruszania się, te teraz są te dostępne, te skutery takie elektryczne, których osoby, które już mają poważne problemy z chodzeniem, mogą się poruszać i dzięki temu mogą normalnie, w miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie, prawda? Mogą jechać na zakupy, mogą spotykać się z innymi ludźmi, no po prostu nie są osamotnione, nie są zamknięte w tych czterech ścianach, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu. Oczywiście w obecnej sytuacji, czyli w sytuacji pandemii, to wszystko jest ograniczone, no ale wszyscy mamy te ograniczenia, prawda?
Tak.
Nie tylko osoby chore. No staramy się, kiedyś staraliśmy się integrować przede wszystkim środowisko osób chorych na stwardnienie rozsiane. To były, powstawały oddziały, tych oddziałów było kilkanaście, dzisiaj jest 26. W tych oddziałach odbywały się spotkania, czyli staraliśmy się wyciągać tych ludzi z domu, nawet na wózkach, nawet na wózkach, o kulach, o balkonikach, po to, żeby one nie siedziały w domu, żeby się mogły chociaż między sobą spotykać, mieć doświadczenia, rozmawiać o takich bieżących sprawach życiowych, żeby po prostu nie czuły się same.
Tak.
No dziś, kiedy ta możliwość porozumiewania się jest już trochę inna, prawda, bo każdy ma telefon, każdy ma nawet możliwość porozumiewania się przez internet. Gdzie można zobaczyć się z bliskimi czy ze znajomymi, to jest troszeczkę inne. Ale dzisiaj z kolei zauważyliśmy, że osoby, szczególnie te nowo diagnozowane, potrzebują czego innego. Potrzebują takiego wsparcia, ja bym to nazwał, logistycznego. Może to głupio zabrzmi, ale tak jest. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego prowadzi infolinię, dzięki której osoby, które są diagnozowane, świeżo diagnozowane, mogą uzyskać wszystkie informacje na temat choroby. Mogą uzyskać informacje, gdzie w ich rejonie, z którego pochodzą, można znaleźć szpital, poradnie, gdzie się udać, gdzie można znaleźć miejsce w tych programach lekowych, bo to jest oczywiście ograniczone, wiadomo, są kryteria, tak? Natomiast trzeba czekać na włączenie do tych programów lekowych, ale my staramy się pomóc tak, żeby jak najszybciej ten chory mógł do tego programu się dostać i żeby mógł rozpocząć leczenie. No a później to już wiadomo, to jest kwestia lekarza, który zadecyduje, czy leczyć, czy nie leczyć, czy reaguje ten chory na lek, czy nie. To już są kwestie medyczne. Natomiast my tę logistykę zapewniamy, ale to nie tylko to, bo na przykład zgłaszają się do nas osoby, które no po diagnozie bardzo często są po prostu rozbite, no nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić kompletnie. My często kierujemy do psychologa, pomagamy załatwić jakiś zasiłek czy inną pomoc z miejskiego środka pomocy społecznej, czy innego środka pomocy społecznej. Po prostu robimy taką rzecz niemal jak pracownicy socjalni. Z tym, że no z reguły, ponieważ zgłaszają się do nas osoby z całej Polski, robimy to oczywiście telefonicznie, tak, albo mailowo, albo w jakiś inny sposób. No w każdym razie nikogo nie zostawiamy samemu sobie.
Tak. Panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękuję. Panie profesorze i panie prezesie, chciałbym jeszcze, już powinniśmy właściwie oddać głos radiosłuchaczom, ale chciałbym jeszcze panu zapytać o możliwości rehabilitacji, jakie są w tej chwili.
Aha, no to może ja...
Tak, pan profesor Konrad Rejder.
Jest niewątpliwie bardzo ważną częścią procesu leczniczego i ona ma miejsce praktycznie od samego początku po postawieniu diagnozy. Oczywiście póki pacjent jest sprawny, może sam i zachęcamy go, aby bardzo aktywnie sam pamiętał o aktywności ruchowej, ale zgodnie z zaleceniami.
No właśnie, to nie może być jakakolwiek przecież aktywność, prawda?
Tak, nie może to być taka nadmierna, no, taki wysiłek, który prowadzi do ciężkiego zmęczenia. Musi to być dobrze zaplanowany zestaw ćwiczeń, ale ruch, spacery, pewne ćwiczenia gimnastyczne. Kiedy pojawia się niepełnosprawność, oczywiście jest tutaj szczególna rola rehabilitacji, aby na przykład niwelować objawy spastyczności i usprawniać kończyny, które utraciły funkcję. No niestety to jest taki obszar, który nadal wymaga poprawy w Polsce z tego względu, że jednak dostępność jest dość ograniczona. Tu oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, tu są jakby ogromne też potrzeby różnych innych grup chorobowych, więc to jest ogrom takich potencjalnych świadczeń dla różnych pacjentów z różnymi problemami. No ale niewątpliwie, szczególnie tutaj chcę taką zasygnalizować, że choroba, stwardnienie rozsiane ma kilka postaci. Ta najbardziej klasyczna to jest postać żółtowo-remisyjna, gdzie występują ataki choroby, żółty, a po nich następuje okres takiego uspokojenia, remisji. Z czasem, po 15 latach, około 50% w takich obserwacjach jeszcze sprzed leczenia przechodziło w fazę wtórnie postępującą, czyli u nich notowany jest powolny przyrost tej niepełnosprawności, niezależnej od rzutów choroby, czyli tych zaostrzeń. Polega to na właśnie traceniu funkcji chociażby chodzenia, ale też ważne funkcje poznawcze, czyli pamięć, koncentracja, szybkość procesów myślowych. I jest też niezależnie taka postać pierwotnie postępująca, w której od razu następuje takie powolne narastanie niepełnosprawności, utrata funkcji. Te wszystkie trzy postaci mają różne wskazania terapeutyczne, czyli różne leki są dla nich dostępne i cieszy, że ostatnio pojawiły się leki na takie właśnie postaci trudno do leczenia. Mam na myśli wtórnie postępujący SM i pierwotnie postępujący SM. Przez lata te osoby praktycznie nie miały szans na leczenie, a główne leki, które były dostępne, o których mówił pan prezes, były, ale dedykowane dla osób z tą żółtową remisyjną postacią. Rehabilitacja jest szczególnie ważna dla tych osób też właśnie z postacią postępującą choroby, bo tam one sobie same nie poradzą. To już nie jest kwestia samodzielnej aktywności ruchowej, to jest kwestia specjalistycznego podejścia, planowania różnych zabiegów, ćwiczeń, dedykowana dla tych właśnie osób zagrożonych niepełnosprawnością. No więc mamy przed sobą jeszcze dużo do zrobienia. No ja tu bardzo podkreślam wspaniałą współpracę z Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, z Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego i to jest naprawdę fenomenalna sytuacja, gdzie w kraju możemy się poszczycić tak aktywną instytucją, jaką jest PTSR i wspierającą pacjentów. I tylko dzięki tej współpracy możliwe były takie ogromne postępy też w kraju, jeśli chodzi o organizację opieki nad chorymi.
Oczywiście, i właściwe widzenie tej osób z tym schorzeniem.
Którzy byli trochę tak na uboczu, no nie do końca dostrzegał system tak poważną chorobę. No przypomnę, że w Polsce mamy około 50 tysięcy chorych dotkniętych tą chorobą, więc jest to bardzo duża grupa.
No i grupa osób młodych.
I w szczególności tak. Młodych, tak. Mamy też nadal taką pewną grupę osób, która już niestety boryka się z tą niepełnosprawnością, jest w fazie tej wtórnie postępującej. To, o czym mówił pan prezes, że u nich ta choroba niestety poszła do przodu z pewnych też niedoborów, brakiem szansy, która głównie pokutowała w poprzednich latach przez długi czas słabej dostępności do leczenia czy przerywania programów lekowych po 5 latach. To sprawiało, że oni niestety doznawali pogorszenia stanu klinicznego i są już na tym etapie tej choroby. Musimy szczególnie o nich pamiętać i dać im szansę na lepszy dostęp obecnie do leczenia, a takie opcje się już właśnie pojawiły. I też pomóc im właśnie w rehabilitacji. To nie można jakby zaniedbać tej fazy choroby i powiedzieć, a niestety już choroba jest zaawansowana, to nic się nie da zrobić. Jest to bardzo poważny błąd. Musimy właśnie szczególnie do tych osób docierać, zachęcać ich do aktywności i do podjęcia terapii, gdyż zawsze mamy coś do uratowania. Pamiętajmy, nawet osoba, która nie chodzi i posługuje się wózkiem inwalidzkim, nadal ma sprawne ręce, nadal ma sprawną umowę, pamięć. I to są obszary, o które trzeba walczyć, i funkcje neurologiczne, o które trzeba walczyć, żeby zapobiec niestety dalszemu postępowi choroby. Także to są te nasze wyzwania na najbliższy czas.
Tak, dziękuję bardzo. Panie prezesie, to był pan profesor Konrad Rejdak. Panie prezesie, czy odnośnie rehabilitacji chciałby pan może coś dodać? Dlatego, że ja celowo spytam o rehabilitację, bo od lat prowadzę te audycje i od lat problemy osób chorych na stwardnienie rozsiane pojawiają się tutaj i ciągle jest podnoszony problem takiej długofalowej rehabilitacji. Na ile jest możliwe, bo tak jak na ile jest możliwa rehabilitacja stała, bo tak jak jeżeli ulegniemy wypadkowi, mamy jakąś niepełnosprawność czasową, ta rehabilitacja może ona do pewnego momentu być. Potem wracamy do sprawności, a tu potrzeba właściwie ciągłego ćwiczenia, ciągłej rehabilitacji. Mówimy na razie o rehabilitacji fizycznej, a co z rehabilitacją psychologiczną, społeczną?
Zgadzam się w pełni z panią redaktor, że ta rehabilitacja i z panem profesorem, że ta rehabilitacja jest niezbędna. Ja nawet powiem, że ona powinna być tak stosowana jak w przypadku udarów, gdzie praktycznie natychmiast po tym wyprowadzeniu pacjenta jakby z tego stanu niedowładu, tak, on jest poddawany rehabilitacji. I to jest i logopeda, i to jest rehabilitacja manualna, fizyczna, wszelka. Tu w przypadku stwardnienia rozsianego też powinna być taka ścieżka zastosowana. Nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgodzi, ale myśmy rozmawiali przy okazji różnych konferencji właśnie na ten temat. Rzeczywiście w Polsce dostęp do rehabilitacji jest bardzo utrudniony. System jest źle skonstruowany i jakby żeby się dostać do rehabilitacji, żeby być rehabilitowanym, trzeba albo trochę czekać, albo jakoś się starać samemu. My ze swej strony staramy się wypełniać tę lukę. Każdy z naszych oddziałów, a tak jak powiedziałem, mamy 26, stara się o środki albo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, albo z innych źródeł. To mogą być źródła na przykład z samorządów, z urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich. Staramy się te środki pozyskiwać i w ramach tych środków staramy się zapewniać ludziom rehabilitację domową albo też rehabilitację na salach specjalnie do tego przystosowanych. Jak to jest wielka potrzeba, doskonale widzimy, ponieważ widzimy, ile osób jest chętnych do tego, żeby korzystać. No my też nie jesteśmy w stanie zapewnić tego wszystkim, bo tych środków, które pozyskujemy, nie jest aż tyle, żebyśmy mogli wszystkie potrzeby zaspokoić. Tak. Ale przynajmniej staramy się. Gdybyśmy mogli jakoś rozwiązać ten problem systemowo, czyli stworzyć jakiś program krajowy, który by, powiedzmy, rozwiązał ten problem, tak jak problem z dostępnością do leczenia, czy też zniesienia tego ograniczenia czasu leczenia farmakologicznego, prawda? Tak samo chcemy, żeby ten problem był rozwiązany na poziomie ministerstwa, czyli żeby ten chory na stwardnienie rozsiane nie musiał borykać się, szukać gdzieś tych możliwości rehabilitacji, ale żeby jakby z urzędu miał to zapewnione. Tak jak dostępność do leczenia, na przykład w Czechach, tu pan profesor też na pewno się zgodzi ze mną, tam jest, tak powiem, w ustawie zapisane, że jest 2 miesiące i chory od momentu diagnozy musi zostać włączony do leczenia. U nas często jest tak, że chory czeka te na przykład nawet 1,5 roku albo dłużej. No są oczywiście przypadki, że krócej, ale niestety zdarzają się i takie długie oczekiwania. I w przypadku rehabilitacji powinniśmy też to rozwiązywać, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Ta rehabilitacja stosowana jest bardzo często już u osób, które nie reagują na środki farmakologiczne, czyli jest to dla nich jedyna szansa podtrzymania jeszcze sprawności. Tak jak pan profesor powiedział, to jest często tak, że osoba siedzi na wózku, ale ręce ma sprawne i niech ona te ręce ma sprawne jak najdłużej. Niech może sobie samodzielnie zrobić herbatę czy inne jakieś czynności wokół siebie. To są niezwykle ważne także z punktu widzenia takiego życiowego, ludzkiego sprawy, ponieważ osoba, która...
No i osobowościowego przecież.
Tak, dokładnie, która jest w stanie sama sobie coś zrobić i potrzebuje na każdym kroku tej pomocy, daje jej to satysfakcję z życia. No, przecież o to chodzi, żeby jak najdłużej to podtrzymać. I tutaj rzeczywiście ta rehabilitacja też musi być na odpowiednim poziomie. To nie może być przypadkowa rehabilitacja. komplikacja, bo osłabienie rozsiane to jest no choroba, która atakuje w sposób specyficzny układ nerwowy, w związku z tym też ta rehabilitacja powinna być no, prowadzona przez osoby znające temat, żeby nie szkodzić, a żeby pomagać.
Tak, już pan profesor o tym mówił, że są określone zasady rehabilitacji osób chorych na SM.
Myślę, na przykład, był taki przypadek, no, mógłby być zabawny, gdyby nie był tragikomiczny. Powiedzmy, no, osoba pojechała do sanatorium i tam lekarz, który kompletnie nie znał specyfiki stwardnienia rozsianego, zalecił kąpiele borowinowe, oczywiście te gorące kąpiele, a wiadomo, stwardnienie rozsiane nie znosi ciepła, w związku z tym szczęśliwie chyba tylko raz czy dwa ta osoba skorzystała z tych kąpieli, po czym jakby inny lekarz, który się temu przyjrzał, stwierdził, że absolutnie to jest niedopuszczalne. Więc chodzi o unikanie też takich spraw.
Panie prezesie, ja pamiętam może ze 20 lat temu tutaj w studiu gościł kierownik Centrum Rehabilitacyjnego dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Czy ono jeszcze funkcjonuje? To było jedyne centrum w Polsce.
To znaczy pewnie mówimy o Bornym Solinowie, tak? Czy o, tak.
Chyba nie chodziło o to, o inną miejscowość.
Być może w Dąbku.
O właśnie, tak,
Dąbek,
na pewno.
To jest koło Ciechanowa.
Tak, właśnie.
Tak, funkcjonuje jeszcze, jak najbardziej tam są organizowane turnusy rehabilitacyjne. No niestety, jest zbyt mało tych ośrodków i czas oczekiwania na miejsce.
Ale rozumiem, że już jest kilka w Polsce, bo wtedy było tylko jeden taki ośrodek.
Tak, w tej chwili są takie dwa najbardziej znane, natomiast z tego co wiem, powstają też inne ośrodki, z tym, że one działają na zasadzie trochę komercyjnej, także tutaj są też trudności z dostępem do tego, bo nie wszystkie mają kontrakty z NFZ-em podpisane w związku z powyższym. No ale są. Ważne jest to, że w ogóle się środowisko tworzące tego typu ośrodki interesuje tymi sprawami, interesuje się stwardnieniem rozsianym. Czyli jest to krok w dobrą stronę.
Dobrze, dziękuję bardzo panom. Godzina 13:43 minuty. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy dzisiaj o stwardnieniu rozsianym. Naszymi gośćmi są panowie, pan profesor Konrad Rejdak, neurolog z Lublina, kierownik katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz pan prezes Tomasz Połeć, prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Moglibyśmy jeszcze rozmawiać, drodzy panowie, bo przecież mnie bardzo interesuje sfera ta psychiczna, ten obraz psychiczny osoby chorej na stwardnienie rozsiane, ale już czas nam się skończył. Będziemy teraz rozmawiali ze słuchaczami, jeżeli zechcą z nami rozmawiać. Mamy perspektywę, żeby umówić się na jakieś inne jeszcze spotkanie. Dziękuję panom, panu profesorowi i panu prezesowi, ale proszę panowie, bądźcie przy telefonie. Zobaczymy, czy radiosłuchacze zechcą z nami rozmawiać. Drodzy Państwo, nasze telefony 56 to kierunkowy 655-2355 i 655-2356 Polska Północna Południowa. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy za granicy 48-56-655-2333 i 655-2366. Ojciec już odbiera telefon, pewnie za chwileczkę będzie. Czy mamy już telefon? Halo, słuchamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Moje imię Halina, ja dzwonię z Giżycka. Chciałabym rozmawiać z panem profesorem.
Pan profesor jest przy telefonie, tak?
Ja myślę, że nie jestem chora na stwardnienie rozsiane, natomiast podejrzewali u mnie Parkinsona, ale robiłam badania, nie potwierdziło się, no z czego bardzo się cieszę, ale całym mam jakąś nerwicę czy coś takiego, że cała drżę, ręce mi się trzęsą, nogi mi się trzęsą, jak obudzę się to i serce i całe ciało mi drży. Czy pan profesor by mógł jakąś informację, czy jakiś kierunek wskazać, pomóc mi, czy coś takiego?
No, a proszę powiedzieć, czy to drżenie występuje na przykład na co dzień, jeżeli próbuje pani sobie, nie wiem, posługiwać się rękami, nie wiem, jedząc na przykład, czy wyciągając rękę po tak. kubek herbaty, czy wtedy zauważa pani to drżenie?
Tak, ja nie mogę herbaty nalać, nie mogę przenieść herbaty
jest
na przykład.
Jest taka choroba jak drżenie samoistne, to się nazywa. Mhm. Jest różnicowane z chorobą Parkinsona. Ono szczególnie podlega czynnikom emocjonalnym, czyli jakiegoś zaniepokojenia, lęku, może nasilać jeszcze bardziej to drżenie. Więc tutaj bym proponował się tym zainteresować. Na szczęście ta przypadłość nie jest tak groźna jak choroba Parkinsona, ale może bardzo utrudniać życie. Także myślę, że konsultacja neurologiczna i też są pewne leki, które mogą złagodzić ten objaw, no ale czasami bywa on dość oporny na leczenie i taki też jest poczucie takiego drżenia całego ciała, czyli jakby nawet jest ono niewielkie, a już odczuwamy wewnętrznie ten element drżenia, także zapewne no, jest to ważna choroba do brania pod uwagę przy tego typu dolegliwościach, które pani odczuwa.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy? Nie mamy telefonu. Mamy już telefon. Halo? Halo, słuchamy?
O, jak się cieszę, że się dodzwoniłam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Gdyni dzwonię. Jestem lekarzem. No i chciałam zabrać głos. Ściszyłam. Halo?
Tak, słuchamy halo. Panią.
Tak. No ja do panów profesorów też wprawdzie no, jestem, że tak powiem, na dole, bo w podstawowej opiece zatrudniona, ale uważam, że za dużo mówi się na tematy poszczególnych chorób. Pacjenci właściwie, no to jest takie sianie też paniki. Opowiadanie o objawach, o przyczynach, no naprawdę powinna być edukacja lekarzy taka, która spowoduje, że lekarze będą wiedzieli więcej, bo ja z całym szacunkiem, ale mamy naprawdę do czynienia z chorobami cywilizacyjnymi. Właściwie to są problemy cywilizacyjne i nie możemy na antenie omawiać poszczególnych chorób i lekarze, profesorowie, którzy zrzeszają się w tak zwanych zespołach do leczenia chorób rzadkich i bardzo rzadkich, ciągle zabierają głos. Natomiast my na dole nie mamy prawa w ogóle głosu. Ja bym chciała też zabrać głos kiedyś, może u pani Basi w audycji, wprawdzie już tam kiedyś zabierałam głos, ale dodzwonić
się. I chyba nie raz, pani doktor.
Ale jest bardzo trudno się dodzwonić, więc ja bym chciała, żeby pani mnie zaprosiła, bo jest problem. Naprawdę jest problem i razem go musimy rozwiązać. Ja współczuję lekarzom, którzy zabierają na ten temat głos, bo jest to temat bardzo trudny i to powinni lekarze między sobą. Tak jak pan tu profesor powiedział, no pacjenci się integrują. Pacjenci się lepiej integrują niż lekarze. My jesteśmy zdezintegrowani. Więc musimy naprawdę spotykać się i wymiana myśli musi być, dlatego że inaczej patrzą na te choroby lekarze zatrudnieni w pozach, którzy mają praktykę niesamowitą i widzą, co się dzieje, jak system po prostu
pani
trzeba
doktor,
naprawiać.
Pani doktor, dziękujemy bardzo serdecznie. Pozwólmy panu profesorowi ustosunkować się dobrze, bo czas nam ucieka bardzo szybko.
Ja pytanie chcę dać panu profesorowi.
To prosimy bardzo. Prosimy.
Jak wygląda statystyka właśnie, jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane? Bo to jest mój konik, stwardnienie rozsiane. Ja sobie radzę z tymi pacjentami, a przede wszystkim sporę trzeba w stanie pół choroby wychwycić to i zapobiegać.
Tak, ale dziękujemy pani bardzo, pani doktor.
Chciałam zadać pytanie, jak statystycznie już przypadki w krajach zachodnich. Mam na myśli w Niemczech, w Stanach zresztą też. Jak właśnie zapadalność...
Pani doktor, zadała pani pytanie i pozwoliłbym panu profesorowi, bo nie będziemy mieli czasu na odpowiedź. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Panie profesorze.
Tak jest. No chętnie odpowiem. Pani doktor ma rację jak najbardziej. To znaczy, tu się nie zgodzę, że nie powiemy, że tylko w środowisku lekarskim mamy rozmawiać. No myślę, że
no właśnie.
Trzeba uświadamiać pacjentów, trzeba mówić o objawach, gdyż często, no któż jak nie pacjenci muszą te objawy wychwycić i zgłosić się do lekarza. Biada, jak zignorują objawy i się nie zgłoszą, ale ta integracja z lekarzami podstawowej opieki jest ważna. My bardzo często jako Polskie Towarzystwo Neurologiczne, a ja jako prezesolek tego towarzystwa szczególnie chciałbym kontynuować tą praktykę, że właśnie chcemy nawiązać rozmowę z lekarzami POS, abyśmy poprawili standardy właśnie opieki nad chorymi. No, SM nie jest chorobą rzadką, bo tutaj też padło takie stwierdzenie. No i powiedziałem, w Polsce jest około 50 tysięcy chorych. W Niemczech, w Europie Zachodniej jest tych pacjentów znacznie więcej, bo oczywiście wynika to z liczebności populacji, ale też jest to choroba, która ma rozkład demograficzny bardzo charakterystyczne. Otóż najwięcej przypadków notowanych jest na półkuli północnej, w takich krajach jak Wielka Brytania, a obszary Szkocji, Skandynawii, tam jest najwięcej przypadków rozpoznawanych. Wynika to z interakcji predyspozycji genetycznej oraz czynników środowiskowych. Bardzo dużo mówi się o takich czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania jak ekspozycja na światło słoneczne, czyli co ciekawe w okolicach Równika zachorowań jest znacznie mniej, więc jest to choroba, która podlega czynnikom środowiskowym, ale nie do końca wiemy, które to decydują o wystąpieniu choroby, także to jest odpowiedź na pytanie pani doktor. No i edukacja na każdym poziomie.
Tak,
jest ważna.
Jednym ze sposobów edukacji jest właśnie, są audycje radiowe przecież.
I one są bardzo ważne, oczywiście. Bo wielu pacjentów właśnie usłyszy w radio o czymś i zgłosi się do lekarza, a to są no, bezcenne elementy diagnostyki. Im szybciej zdiagnozujemy, tym większe szanse na skuteczne
nie tylko leczenie. Nie tylko zresztą, jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane. Panie profesorze, to 29 lat tych audycji. Ileż mamy doświadczeń, ileż mamy takich no, głosów ludzi, którzy, radiosłuchaczy, którzy piszą, którzy dają nam informację, że dzięki audycji, czy tej, czy innym, dowiedzieli się o czymś i zaczęli myśleć o sobie, o swoim zdrowiu.
Lekarze rodziny są zapracowani, mają bardzo dużo różnych obowiązków. No i rolą naszą specjalistów też jest, aby no, docierać do nich i no, nawiązywać ten kontakt, ale przede wszystkim uwrażliwiać pacjentów, z czym mają się zgłosić do lekarza rodzinnego, aby przedstawić właściwie swoje objawy i tym samym nakierować na właściwy tor diagnostyki.
Tak, dziękuję bardzo panie profesorze. Czy mamy telefon? To odbierzemy, to już będzie ostatni. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do programu?
Tak, prosimy bardzo. Mamy mało czasu, ale prosimy.
Szczęść Boże, panie profesorze neurolog. Jestem 64-letnią kobietą, 7 lat po udarze niedokrwiennym lewostronna niewładna. Jestem samotna, ale sama sobie chodzę, ćwiczę wszystko w domu szczurnogiem. Czy jest jakaś nadzieja? Czekam już 6 lat na rehabilitację w Legnicy na Dolnym Śląsku i niestety ani moich telefonów lekceważą. Dzwonię, nie ma miejsc i ciągle mnie odsyłają. Jestem samotna, sama sobie ćwiczę tą rękę. Obsługuję się ile mogę prawą ręką, ale już mi teraz zaczynają oczy wysiadać, właśnie tak jak pan doktor powiedział. Lewe oko mnie tak bardzo kuje. A porady, teleporady z tą moją lekarz rodzinną kończą się właściwie na jakimś tam tylko obiecankach.
Tak. Jakie jest pytanie do pana profesora?
Czy jest jakaś nadzieja oprócz Pana Boga na możliwość
rehabilitacji
albo złagodzenia w ogóle tego mojego stanu?
Tak, dziękujemy Pani bardzo serdecznie. Pozwólmy Panu profesorowi ustosunkować.
Tak, no na pewno to tak. Trudne pytanie, bo tu chodzi o dostępność do gdzieś placówek w różnych częściach kraju.
Tak.
No owszem, jest nadzieja, bo właśnie to, co powiedzieliśmy, ta właściwa taka intensywna rehabilitacja, no jest szansą dla Pani, czyli nawet po kilka lat po udarze no należy podjąć tą rehabilitację.
Ale
no
Panie profesorze, 6 lat po udarze Pani nie korzystała z rehabilitacji.
No to jest zła wiadomość.
Tak.
Gdzieś widać, że ten system no nie do końca funkcjonuje. Myślę, że tu właśnie ta współpraca z lekarzem rodzinnym jest tak ważna, żeby no skierował. No Pani też równie dobrze mogłaby trafić do sanatorium, gdzieś, gdzie mogłaby poddać się do rehabilitacji już takiej bardziej intensywnej. Też
wprawdzie co 3 lata, ale już mogłaby Pani 2 lata być w sanatorium, 2 razy być w sanatorium.
Druga rzecz, że są ośrodki rehabilitacji dziennej, czyli przyjeżdża się na cały dzień i na cykl ćwiczeń i wraca do domu. Więc tych opcji jest znacznie więcej obecnie i myślę, że skoro nie trafiła Pani od razu do oddziału rehabilitacji po tym swoim udarze, to jednak warto pytać, myślę, że warto zadzwonić do oddziału NFZ swojego i zapytać o dostępne placówki. Ma Pani pełne prawo i na pewno system musi udzielić Pani pomocy.
Tak, dziękujemy bardzo Panie profesorze. Już musimy kończyć nasze spotkanie. Gdybyśmy mogli jakoś jednym, dwoma zdaniami jakoś tak podsumować, to może niedobrze, ale powiedzieć ze 2 zdania do radiosłuchaczy chorych na SM.
Może ja tylko tak
proszę
szybko.
Bardzo.
Pojawiło się mnóstwo opcji nowych, terapeutycznych. To jest bardzo dobra wiadomość. Nie wolno się poddać. Na każdym etapie choroby de facto mamy coś do zrobienia. Zachęcam Państwa do korzystania z tych możliwości, no, docierania do placówek, które zajmują się stwardnieniem rozsianym, a PTSR na pewno służy pomocą i informacją, gdzie takich ośrodków szukać.
Tak, dziękuję bardzo Panie profesorze. Panie prezesie, proszę powiedzieć, bo mówił Pan, że jest infolinia i tak dalej, bo bardzo ważne to, co Pan powiedział o tej logistyce.
Tak. No tak, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, że tak powiem, pomaga w każdej sytuacji osobom z SM-em. Każdy, kto się do nas zgłosi, absolutnie nie zostanie bez pomocy.
Jak można się zgłosić do Państwa, bo już kończymy?
Najlepszą formą jest znalezienie nas w internecie na stronie www.ptsr.org.pl. Tam są wszystkie telefony. Oczywiście w dobie pandemii mogą się zdarzyć jakieś opóźnienia, ale jeżeli Państwo zadzwonią, ten numer się wyświetla u nas, potem odzwaniamy.
A czy Pan pamięta może numer infolinii, bo...
Tak, pamiętam.
To proszę bardzo podać, bo myślę, że wielu z naszych radiosłuchaczy nie jest w stanie znaleźć na stronie.
Dobrze.
Proszę bardzo.
Kierunkowy 22.
Tak.
127.
Tak.
48.
Tak.
50.
A więc tak. Infolinia do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego 22 kierunkowy 127 48 50. I uzyskają Państwo, dzwoniąc pod ten numer, uzyskają Państwo na pewno jakąś pomoc, jakieś informacje. Panie prezesie, musimy kończyć. Niestety, moglibyśmy jeszcze...
Rozumiem.
Zawsze tak jest, że temat...
Ja jeśli bym mógł pół zdania, to odniosę się do tego telefonu pani doktor, bo nie miałem okazji...
Tak, proszę bardzo, proszę.
Ale bardzo dobrze rozumiem te rozterki pani doktor, bo my się też z tym spotykamy. Brakuje informacji, my staramy się to jakby nadrabiać, staramy się rozmawiać z lekarzami pierwszego kontaktu, z pielęgniarkami, na miarę oczywiście naszych możliwości. Były takie 2 spotkania organizowane przez Zielonogórskie Porozumienie, już nie pamiętam dokładnie nazwę, ale to chodzi o to duże stowarzyszenie zrzeszające lekarzy, ale niestety no, dalsza współpraca jakoś się urwała.
Rozumiem, że brakuje informacji wśród lekarzy rodzinnych, z lekarzami
wśród lekarzy rodzinnych.
Tak, komunikacji z lekarzami.
Postęp, ten rozwój możliwości terapeutycznych w SM się bardzo rozwinął, natomiast to pierwsze dotknięcie z systemem jest tą taką barierą, która powoduje te opóźnienia, bo lekarz często nie wie, no jeżeli ktoś skarży się na gorsze widzenie, no to odruchowo kieruje do okulisty, prawda? Dopiero potem do neurologa, a ten czas ucieka.
Tak, ale myślę, no już jest minuta, powinnam kończyć, ale myślę, panie prezesie, że to też jest problem jakiejś aktywności lekarzy, na ile oni też swoją wiedzę właściwie aktualizują, prawda?
Pani redaktor, lekarze pierwszego kontaktu mają do czynienia ze wszystkimi chorobami, oni muszą to posegregować. Ja rozumiem tutaj, aha, że naprawdę często nie mają możliwości i czasu. Stąd też tak ważna edukacja pacjentów, żeby oni sami wiedzieli, że coś, co się dzieje w ich organizmie nie tak, to wymaga konsultacji.
A więc też edukacja poprzez audycję, panie prezesie, prawda?
Tak, jak najbardziej. Tak.
Dziękuję bardzo.
Z przyjemnością goszczę w Radiu Maryja.
Dziękuję bardzo. Musimy kończyć, bo już przedłużyłam. Dziękuję bardzo panu profesorowi, panu Konradowi Rejdakowi z Lublina, neurologowi oraz panu prezesowi, pan prezes Tomasz Połeć z Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z Warszawy. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Wszystkiego, co najlepsze życzę. Dziękuję radiosłuchaczom, ojcu Dawidowi. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.